Dobry wieczór Państwu i wszystkiego najlepszego z nowym rokiem, bo zaczęliśmy już prawie dwa tygodnie temu, mamy rok 2015. Bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo znowu są i zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Stolica mądrości. A więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam styczniowo, ale styczeń w tym roku zupełnie inny niż kiedy indziej, więc mamy takie osobliwości, a ja z ubiegłego roku mam jedną zaległość, którą chciałbym od razu na początku nadrobić, żeby, broń Boże, znowu nie zapomnieć czy nie przeoczyć. Otóż wspominałem Państwu o wielkiej radości, którą mi sprawił fakt, że po powrocie z Rzymu w związku z nagrodą Ratzingera była grupa osób, która była na lotnisku i pozwoliłem sobie ich wymienić, ale przeoczyłem dwoje Państwa, którym również bardzo serdecznie dziękuję, Państwo Maria i Tadeusz Bednarscy. Więc teraz to była taka zaległość, która nie dawała mi spokoju przez Boże Narodzenie i Nowy Rok. Więc już teraz kamień z serca spadł. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i wszystkim Państwu dziękuję za życzliwość, za serdeczność, za rozmaite słowa, dobre słowa, pozdrowienia, które z tym wydarzeniem były związane. A dzisiaj przechodzimy znów do tematu naszej refleksji. Jak wydaje się, ten ogólny temat Państwa zainteresował, mianowicie chrystologia Starego Testamentu, czyli przyglądamy się, jak na długo przed narodzinami i przed życiem Jezusa Chrystusa wyłaniały się ludzie Bożego wybrania wśród Izraelitów, wyłaniały się nadzieje, oczekiwania, intuicje mesjańskie, a więc właśnie Chrystusa dotyczące. I po wprowadzeniu, które miało miejsce w październiku, rozważaliśmy w listopadzie sam początek Księgi Rodzaju. Pamiętają Państwo ten tekst, stwórzmy człowieka na nasz obraz. Zastanawialiśmy się, co wynika z tej liczby mnogiej, co wynika z obrazu, co wynika ze słów mężczyzną i kobietą stworzył ich. Zwróciliśmy uwagę na to niezwykłe dowartościowanie płciowości, cielesności i wszystko to stanowiło jakiś przedsmak, jakieś podglebie do wcielenia Syna Bożego. Ponieważ godność człowieka w związku ze stworzeniem jest tak wielka, to Bóg mógł stać się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Czyli można by powiedzieć tak, może troszeczkę używając języka papieża Benedykta XVI. Gdy Bóg stworzył pierwszych ludzi, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, to wraz z tym stworzeniem już gdzieś tam w myślach, w planach Bożych słychać było płacz dziecka. Ale ten płacz dziecka to był płacz nowonarodzonego Jezusa w Betlejem. Istnieje jakaś głęboka więź, tajemnicza więź między Bożym planem stworzenia i Bożym planem zbawienia. W grudniu mówiliśmy o drugim wątku, związanym też tajemniczo z przygotowaniem prawdy o Bogu i o wewnętrznym bogactwie życia Bożego, o bogactwie wewnętrznego życia Boga, zwróciliśmy uwagę na ten epizod Abrahama, który przyjmuje trzech gości. Zwróciliśmy uwagę na słowa, które później w tradycji łacińskiej były powtarzane przez wieki: tres vivit sed unum adorabit. Widział trzech, ale uwielbił jedynego. I gdy ich przyjmował, miał przeczucie, że przyjmuje samego Boga w gościnę. Dzisiaj posuwamy się dalej. Otóż przejdziemy do tekstu, który jest prawdziwie niezwykły i do epizodu, który jest niezwykły. Prawdę mówiąc, to przed naszą konferencją przeglądałem plany tych poprzednich konferencji, ich programy to, co do tej pory rozważaliśmy. I było już kiedyś, kilka lat temu, a jeszcze wcześniej, kilkanaście lat temu, była konferencja poświęcona temu epizodowi. Epizod jest absolutnie niezwykły, ale z powodu swojej niezwykłości właśnie zajmiemy się nim dzisiaj z nadzieją, że jeżeli są nawet wśród Państwa te osoby, które pamiętają tamtą konferencję sprzed kilku lat, to i tak pojawią się wątki, które mają związek z tym ogólnym tematem, który omawiamy, czyli z chrystologią Starego Testamentu. Otóż przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji będzie tekst, który w tradycji żydowskiej nazywany jest akeda, znaczy to po polsku związanie. Chodzi o ofiarowanie Izaaka przez Abrahama. Zanim przejdę do tego tekstu, który jest naprawdę niezwykły, to muszę Państwu powiedzieć dla własnego spokoju, powtórzyć coś, co już Państwo dobrze wiedzą. Otóż omawiając ten tekst, będę się opierał na języku hebrajskim. Ale to nie jest mój kaprys, to nie jest moje widzimisię, tylko dlatego to robię, ponieważ gdy czytamy w języku oryginalnym, którego być może Państwo, prawda, nie rozumieją, przynajmniej przy pierwszym czytaniu, to czytając w języku oryginalnym, my znacznie więcej wydobywamy, niż byłbym w stanie wydobyć z przekładu na język polski. Przekład jest zawsze przekładem, ma określone tendencje interpretacyjne i tak jak zawsze, dam Państwu jeden przykład, który to ilustruje. Proszę sobie wyobrazić, że mamy oto poemat Pan Tadeusz. Przełożyliśmy go na język portugalski albo na język turecki. Przekład został zrobiony bardzo sprawnie przez doskonałego tłumacza, tam również są rymy i tak dalej. Ale czy czytając Pana Tadeusza po portugalsku albo po turecku, wydobędziemy z niego to, co słyszymy, co czujemy, gdy go czytamy po hebrajsku, po polsku? Po hebrajsku też pewnie jest Pan Tadeusz. Otóż sięgamy do Pisma Świętego i tak długo, jak długo jesteśmy przy Starym Testamencie, to bardzo często sięgamy właśnie do tekstu hebrajskiego. I dzisiaj też tak będzie. Otóż zaczynamy, dlatego że epizod zasługuje na takie dłuższe rozważanie i myślę, że to Państwa zainteresuje. Otóż najpierw zwróćmy uwagę, bo to jest punkt wyjścia, na sam początek życia Abrahama, bo o niego tutaj chodzi. Sprawy, o których mówimy, wydarzenia, o których mowa, rozgrywają się na około 1800 lat przed Chrystusem. Przynajmniej tak w ten sposób sytuuje je, umieszcza je chronologia biblijna. A więc do Jezusa Chrystusa jest 1800 lat. Wyobraźmy sobie, a my jesteśmy teraz rok 2015 po Chrystusie. W związku z tym mówimy o wydarzeniach, które Biblia umiejscawia około 3800 lat temu. I słyszymy najpierw takie słowa. Ja niestety mówię niestety, bo pewnie łatwiej byłoby to słuchać po polsku, ale muszę przeczytać kawałeczek po hebrajsku, żeby Państwo za chwilę usłyszeli te same słowa w innym epizodzie. Czytamy na początku 12 rozdziału Księgi Rodzaju tak. Wajomer Adonai El Avram. Wajomer rzekł Adonai Pan El Avram do Abrama. Rzekł Pan do Abrama. I teraz tylko jedno początek. Lech Lecha Me Arcecha Umi Molatecha Umi Betaricha. Państwo, tylko nawet nie rozumiejąc, to przeczytam jeszcze raz to zdanie i proszę zobaczyć na powtarzający się dźwięk, który po polsku jest nie do oddania. Dlatego, że po polsku mamy rozmaite przypadki. Ty, ciebie, twój i nie będzie tak brzmiało. Natomiast brzmi to raz jeszcze. Lech lecha, mearcecha, umi molatecha, umi betaricha, ten H jest HRH. To, co Państwo słyszą, to jest H, 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 H. Otóż to jest rodzajnik drugiej osoby liczby pojedynczej. Ty, twój, ciebie. Po polsku należy to przełożyć tak. Lep, lepa. To jest nie do przełożenia na polski. Dlatego, że jest dwa razy to samo słowo powtórzone, które jest tu robione od takiego czasownika halach, a tu jest lech lecha, to znaczy idź, idź dosłownie, pójdź, pójdź, wyjdź, wyjdź. Czyli, ale to jest w drugiej osobie, więc po polsku najlepiej wyjdź właśnie ty, wyjdź ty na arceka. Z ziemi twojej, umimolatecha, z miejsca urodzenia twego, umibet avicha, i z domu ojca twego, elcha arec, do ziemi, asher erecha, którą ukażę tobie. Proszę Państwa, pięć razy powtarza się tu rodzajnik ty, ciebie, twoja, tobie. Otóż to jest powołanie. Za chwilę przejdziemy do innego tekstu, ale proszę zwrócić do innego epizodu, ale proszę zwrócić uwagę, że to powołanie ma charakter głęboko osobisty, głęboko indywidualny. Zawsze, kiedy Bóg powołuje człowieka, to powołany człowiek ma pewność, że do niego są te słowa adresowane i że go dotyczą. Może nie mieć siły, żeby to powołanie spełnić, ale wtedy wie, że mu się sprzeniewierzył, że uczynił nie tak, jak powinien. Więc Abraham na samym początku, żyjąc jeszcze w świecie pogańskim, jako poganin, zostaje wezwany przez Boga, aby to właśnie on wyszedł. I teraz mamy trzy kręgi. Mówiliśmy o tym prawie 2 lata temu. Z twojej ziemi, czyli z ojczyzny, z miejsca twego urodzenia, czyli z miasta, i z domu twego ojca, czyli z rodziny. Abraham ma opuścić 3 kręgi. Ojczyzna, najszerszy, miasto, węższy, i rodzina, najwęższy. Można by powiedzieć, że w losach, w życiu Abrama dostrzegamy los misjonarza, prawdziwego misjonarza, który opuszcza swoją ojczyznę, swoje miasto, swoją rodzinę i udaje się do ziemi, którą Bóg mu wskaże. Dodajmy natychmiast, że z tym powołaniem jest związane błogosławieństwo. Mianowicie uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. I będę błogosławił tym, którzy będą ciebie błogosławić. Mamy błogosławieństwo, ale ukierunkowane ku przyszłości. Abraham jest jeszcze młodym człowiekiem i ma przed sobą przyszłość taką, jaką ma zdecydowana większość ludzi, no bo nie każdy człowiek. Mianowicie ma przed sobą przyszłość, gdy mu się zapowiada, że będzie miał potomstwo. I to nie tylko syna, tylko później i wnukowie, i coraz więcej, coraz dalej. A więc u początków jego życia jest nadzieja. Błogosławieństwo i nadzieja. Nie ma chyba większego błogosławieństwa niż nadzieja i związana z nią pewność. Dlatego, że jest taka nadzieja, która niesie, daje człowiekowi pewność i trzyma go przy życiu. Zapamiętajmy to, co teraz mówiłem. Dlatego, że proszę Państwa, zaraz, gdy zaczniemy czytać następny epizod, to wszystko legnie w gruzach. Zanim ten następny epizod będzie miał miejsce, pod koniec życia Abrahama, to Abraham wychodzi zgodnie z Bożym poleceniem razem ze swoją żoną, Sarą, i ze swoim bratankiem, Lotem. Docierają do ziemi, którą im Pan Bóg ukazał. I tam wszystko jest dobrze z jednym wyjątkiem. Mianowicie nie mają potomka. I wtedy Sara, zwyczajem, który był wtedy na Bliskim Wschodzie powszechny, a i do dzisiaj się zdarza, ponieważ musi być męski potomek w rodzinie, żeby mógł przejąć i majątek, i przywileje ojca, wobec tego Sara daje Abrahamowi, dzisiaj to jest zupełnie inny język, inna mentalność, daje Abrahamowi swoją służącą, młodą Egipcjankę, która ma na imię Hagar. I dziecko zrodzone z tego związku będzie traktowane jako dziecko Sary. Czyli jako dziecko Abrahama przede wszystkim, a Sary tylko symbolicznie. A więc Abraham w ten sposób będzie miał swojego następcę. I wydaje się, że to Boże błogosławieństwo jest jak gdyby połowiczne, albo nawet swoiście niespełnione. Przychodzi na świat Izmael, syn Abrahama i Hagar. Jest przez ojca przyjęty, przez Sarę tolerowany. I wtedy, w późnej już starości, ma miejsce wydarzenie, które rozważaliśmy przed miesiącem, mianowicie do Abrahama przychodzi trzech gości w gościnę. Okazuje się, że to sam Bóg i zapowiada, że gdy wrócę, to Sara za rok będzie pieściła syna. Sara się roześmiała, bo to niemożliwe, ale okazało się, że rzeczywiście za rok jest już dziecko zrodzone ze związku Abrahama i Sary i to dziecko otrzymuje imię Izaak. I pomiędzy tymi dwoma kobietami, co jest po części naturalne, zrozumiałe, rozpoczyna się rywalizacja między starzejącą się Sarą i jej synem i między młodą Hagar i jej synem, który jest starszy. Sara naciska, żeby Abraham oddalił swojego syna zrodzonego ze związku Hagar. Abraham się wzbrania i się waha, ale Sara naciska coraz mocniej. I proszę Państwa, najpiękniejsze, takie jakie znam, ikonograficzne wyobrażenie tego epizodu znajduje się w Ermitażu w Petersburgu. Kto z Państwa posługuje się internetem i może sobie wejść na internet, to proszę wejść, odnaleźć Ermitaż, tam wcisnąć Abraham i Hagar, albo Abraham i Sara, albo Abraham i Izmael i ukaże się Państwu na ekranie ten obraz. Niezwykły obraz. Abraham naciskany przez Sarę jest zakłopotany. Z jednej strony przecież Izmael jest jego synem, z drugiej strony ma syna zrodzonego ze swojej żony. Żona naciska, a ta młoda niewolnica nie wie, co ze sobą zrobić. I Abraham stoi taki rozdarty jednocześnie tym wszystkim nieszczęśliwy. Stało się w końcu tak, żeby dokończyć ten wątek, że Izmael i jego matka Hagar musieli opuścić dom Abrahama. Od nich wywodzą się Arabowie, mówi Pismo Święte. Natomiast Abraham i Sara i ich syn Izmael i ich syn Izaak został. Od nich wywodzą się Żydzi. Jedni i drudzy, Arabowie i Żydzi, są dziećmi, potomkami Abrahama, ale jedni wywodzą swoje początki ze związku z Hagar, a drudzy ze związku z Sarą. Dlatego jest między nimi do dzisiaj zbrakanie i do dzisiaj wrogość. Ale teraz dopiero możemy przejść do tego, co dzisiaj najważniejsze. Co dzisiaj dla nas najważniejsze. Mianowicie Abraham ma za sobą już całe swoje życie. I ma ze sobą Sarę i ma Izaaka. Izmael już sobie ułożył życie, jak mówi Pismo Święte, na stepach Edomu, to jest dzisiaj południowa Jordania. I tam, tamte szczepy, tamte plemiona od niego wyprowadzają swoje początki. A Abraham? Abraham, proszę teraz posłuchać, ויחי אחר חדרים כאלה, וחי אלוהים נישא את אברהם. Od końcówki na pewno Państwo rozumieją, to Abraham. A początek jest taki. Wajichi achar hadevarim haele. A oto po wszystkich tych wydarzeniach. Wecha Elohim, Bóg, Nisa wystawił na próbę Abrahama. Proszę Państwa, tu jest każde słowo ważne. Proszę zauważyć. Abraham ma przejść próbę, której kształt zna tylko Bóg, a ta próba dzieje się po wszystkich tych wydarzeniach. Człowiek dorosły, nawet jeżeli jest młody, a daleko bardziej jest posunięty w latach, ma za sobą rozmaite wydarzenia swojego życia. Nigdy nie jesteśmy białą kartą. Jeżeli w naszym życiu dzieje się coś dobrego, albo coś trudnego, albo coś złego, proszę zauważyć, rozróżniamy zło i trudne, to warto zawsze zastanowić się nad tym, co już przeżyliśmy. Dlatego niezwykle ważną rzeczą w życiu człowieka jest pamięć. Żeby pamiętać swoje życie. Człowiek, który traci pamięć, traci życie. Amnezja, mówiliśmy to wiele razy, jest największym wrogiem człowieka, bo odbiera mu tożsamość, odbiera to, kim jest. Więc jeżeli nas coś spotyka, trzeba zwrócić uwagę na wszystko, co było przedtem, przypomnieć sobie. Wtedy okazuje się, że i to, co radosne i wielkie, i to, co trudne i bolesne, i to, co złe i krzywdzące, jest jakimś ogniwem w długim łańcuchu. I wtedy jest nam łatwiej, znośniej przyjąć to, co radosne, bo od człowieka wymaga pokory, przyjąć to, co trudne, dlatego że przypomina sobie, że były lepsze czasy, i umiejscawia to wszystko w tym łańcuchu i przyjąć to, co złe i pomyśleć sobie, że kiedyś jednak było lepiej. Więc po wszystkich tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wypróbował, tu jest taki czasownik Nisa, wypróbował Abrahama. Drodzy Państwo, gdy za chwilę przejdziemy do szczegółów, to proszę cały czas pamiętać, że to, co się wydarzy, jest próbą, wypróbowaniem Abrahama. Proszę o tym pamiętać, bo gdy o tym zapomnimy, niczego nie zrozumiemy. Można to sprowadzić do takich słów. Kto wie o tym, że to jest próba? Odpowiedź. My. A kto nie wie o tym, że to jest próba? Odpowiedź? Abraham. Prawda? On nie wie, że to jest próba. On nie wie, czym się to wszystko skończy. To może trochę tak, że użyjemy dosadnego przykładu. Gdy ktoś ciężko, bardzo ciężko zachoruje, i właściwie dookoła niego rozgrywa się swoisty dramat. Bo oto już najpierw lekarze wiedzą, później najbliżsi wiedzą, a potem jedni i drudzy zastanawiają się, jak to powiedzieć choremu i czy w ogóle mu powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj, znaczy od długiego czasu, ale w naszych czasach zwłaszcza, odbywają się konferencje lekarzy, podczas których debatuje się, jak ma się zachować lekarz w sytuacji choroby onkologicznej, w sytuacji choroby dzieci, w sytuacji kalectwa, które będzie trwało przez całe życie. Jak należy przekazywać prawdę człowiekowi w sytuacji terminalnej, tak zwanej. Otóż to to pierwsze zdanie, te pierwsze słowa, one mają niezwykle brzemienne konsekwencje. To nie jest tak, że one nas nie dotyczą. One nas nie dotyczą pewnie w tej chwili, dzisiaj, teraz, ale być może któregoś dnia okaże się, że stajemy wobec czegoś straszliwie trudnego i wtedy trzeba zapamiętać Weafarcha Gevarimchaele, a stało się to po tym wszystkim, co już przeżyliśmy. Wajomer Elav rzekł do niego: Abraham, tłumaczyć nie potrzeba. Abrahamie. Otóż Bóg znów zwraca się indywidualnie, osobiście, po imieniu. Ta próba będzie przeznaczona tylko dla Abrahama. Są rzeczy, sprawy w życiu człowieka tak ciężkie, że inni by ich nie znieśli. Żydzi, rabini, komentując ten epizod, to komentowali mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że wracasz do domu i masz dwa zwierzęta pociągowe. I na jedno z nich trzeba nałożyć jarzmo. Ale jedno zwierzę jest silne i zdrowe, a drugie zwierzę jest chore i słabe. Na które nałożysz jarzmo? No na to silne i zdrowe. To mówią dalej rabini, komentując ten fragment. To tak jest z Bogiem i z człowiekiem. Nie nakłada on ciężarów na tych, którzy nie mogliby ich unieść, którzy są słabi. Tylko nakłada on ciężary, to co trudne, na tych, których on ma za mocnych, których on uważa za silnych i którzy są silni. I w związku z tym, gdy cię spotyka coś trudnego, to pomyśl, że ze strony Boga to nie jest uznanie twojej słabości, tylko to jest uznanie twojej mocy. Więc Bóg zwraca się i mówi: Abraham, Wajomer, Hineni, odpowiedział Hineni. Hineni po polsku jestem. Do dnia dzisiejszego słychać je w rozmowach między Żydami. Hineni, jestem, oto jestem. Zauważmy powołanie i odpowiedź. Ale Państwo sobie spróbują to wyobrazić, gdyby nakręcić film z całej tej sceny. Ile ona mogłaby trwać, jeżeli ktoś nie ma wyobraźni i nie ma wrażliwości, to wszystko można zrobić w 10 sekund. Ale tu wszystko to, co najważniejsze, między Bogiem i człowiekiem rozgrywa się zawsze w krótkich słowach. Gdy człowiek cierpi, albo ma cierpieć, albo przeczuwa, że cierpi, wtedy ma znacznie mniej do powiedzenia niż wtedy, gdy jest zupełnie zdrowy. Tu słyszymy tylko: Abrahamie, jestem. Powołanie i gotowość. Wajomer wtedy rzekł: Kachna, weź proszę. I Państwo posłuchają, ci, którzy mają słuch, zwłaszcza muzyczny, zaraz usłyszą to, co słyszeliśmy kilkanaście minut temu. Kachna et bincha, et yechidecha, asherachatka, et itzchak, velech lecha, el erec, hamomoria. Zatrzymajmy się tu. Kachna et bincha, et yechidecha. Słyszymy to słów ka, zaimek, drugiej osoby. Weź proszę syna twojego, jedynaka twojego, asher ahavta, którego miłujesz. To z Państwa był w Izraelu, to jest ten sam rdzeń, co przy kosmetykach ahava, a tu ahavta, miłować, miłość, et Izaka. Popatrzmy, jest tak na, weź, proszę. Ze strony Boga to na jest bardzo ważne. To jest prośba kierowana do Abrahama. To nie jest rozkaz. To nie jest język dowódcy wojskowego. To jest język miłości. Ale też Abraham, jak za chwilę usłyszymy, zostanie wezwany do czegoś absolutnie niezwykłego. Weź syna Twojego, Ephiechidecha, jedynaka Twojego, to ten jedynak zrodzony z Sary, Asrahatta, którego miłujesz, Ephichat, Izaaka, we Lech Lecha, to samo, co było przy powołaniu. I idź Ty, właśnie Ty, El Erec Hamoria, do kraju Moria, Wecha Alechu Sam Leolach i złóż go tam na całopalenie. Al-Achad Hecharim Asher Omer Elecha, na jednym ze wzgórz, które ja Ci wskażę. Proszę Państwa, jeżeli są w Piśmie Świętym słowa trudne i wyrażenie niezrozumiałe, to to było źle interpretowane, niewłaściwie interpretowane chyba najczęściej. Od razu pojawiło się pytania, to Bóg chce, Bóg potrzebuje ofiary z życia syna Abrahama? To Bóg chce składania ofiary z dzieci? Otóż pamiętajmy na sam początek, Bóg wystawił Abrahama na próbę. Do ofiary i tak by nie doszło. Bóg nie pozwoliłby, nie wymagał, nie potrzebował krwi Izaaka. To nie miała być ofiara z Izaaka. Abraham jest wezwany do tego, aby złożyć ofiarę z miłości. Ze swojej miłości do własnego syna. Na razie jeszcze tego nie rozumiemy. Bo już tu podprowadzeni jesteśmy pod główny temat naszych tegorocznych konferencji. Proszę Państwa, nigdzie na kartach Starego Testamentu nie ma drugiego takiego epizodu. Ani drugiego takiego polecenia, a w odpowiednich miejscach jest wyrazisty zakaz składania jakichkolwiek tego rodzaju ofiar. Nigdzie też, i to jest bardzo ważne, do tego wątku wrócimy, nigdzie w Starym Testamencie nie powraca się do tego epizodu. Nigdzie nie jest komentowany. Nigdzie nie jest wspominany. Nigdzie się o nim nie mówi. I tak dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Proszę Państwa, to kiedyś Mickiewicz ujął, ale my to ujmijmy nie w formie poetyckiej, tylko prozy. Może, żeby zrozumieć to, o co mi chodzi. Są sprawy, o których mówi się powszechnie. Są sprawy, o których mówi się w kręgu znajomych. Są sprawy, o których mówi się w kręgu rodzinnym. Są sprawy, o których mówi się tylko między mężem i żoną, czy ojcem i matką. Są sprawy, o których się w ogóle nie mówi. I teraz cała umiejętność życia polega na tym, żeby umieć zakwalifikować, ułożyć sprawy do tych odpowiednich kategorii. Bo jeżeli wykroczymy poza te kategorie, to zaczyna się dziać coś niedobrego. Zauważmy, ofiara, do której został wezwany Abraham, przynależy do tej ostatniej kategorii. O niej się w Starym Testamencie więcej nie mówi. O niej dopiero będzie mowa w Nowym Testamencie. Tam będzie nawiązanie. To znaczy, uprzedzając to, co dzisiaj powiemy, ten epizod, ta ofiara z miłości Ojca do własnego Syna powróci dopiero i nabierze znaczenia w perspektywie krzyża. W perspektywie śmierci Jezusa na krzyżu. Dopiero wtedy będzie można coś powiedzieć więcej. Ale zanim my to powiemy, to posłuchajmy dalej. Więc ci wszyscy, którzy zaprzestają na interpretowaniu tego nakazu, tego polecenia, tej prośby może najlepiej, i buntują się przeciwko Bogu, nie mają racji. Dlatego, że znów uprzedzając wszystko inne, Bóg będzie okierował, czy da z siebie, sam z siebie to, czego koniec końców nie wymagał, nie żądał od Abrahama. Bo do śmierci jego syna nie doszło. Natomiast do śmierci Syna Bożego doszło. Ale to jest perspektywa nowotestamentowa. Jeszcze do tego objaśnienia wrócimy. Posłuchajmy teraz. Bajaszkem Abraham Boker. Obudził się Abraham rano. Co tu jest najważniejsze? Bajaszkem obudził się. I jeszcze Boker. Rano. Zatem ta prośba Boga do Abrahama miała miejsce w nocy. Noc to jest najtrudniejsza pora dla cierpiących. Najtrudniejsza pora dla chorych. Bo w noc stawia człowieka zawsze wobec najtrudniejszych pytań. Rabini, na razie do nich nawiązujemy, komentowali to tak, że gdy Abraham obudził się, zaczęły go dręczyć straszne wątpliwości. A może to nie Bóg zwrócił się do mnie z tym żądaniem, tylko szatan? A może mi się to wszystko przywidziało i może to były tylko jakieś nocne mary i widzenia, a nie Bóg? Może to wszystko rozegrało się gdzieś tam w mojej świadomości? Jak się ma to, co usłyszałem w nocy, do błogosławieństwa? Na samym początku mojej życiowej drogi uczynię z Ciebie wielki naród. A dziś jestem stary, mam jedynego syna i mam go złożyć w ofierze? Może to szatańska robota, która ma udaremnić Boży zamysł? Tak dochodzimy do kolejnej ważnej myśli. Mianowicie, gdy człowiek staje wobec czegoś arcytrudnego, wobec wielkich, ogromnych przeciwności, to zawsze targają nim wątpliwości. I przejście od wiary do niewiary, od zaufania Bogu do buntu odbywa się bardzo często. Nieraz jeden i odbywa się w człowieku zawsze, dla świadków może być bolesne albo irytujące, tak było na przykład z przyjaciółmi Hioba. Natomiast człowiek cierpiący albo postawiony wobec arcytrudnego wyzwania nigdy nie jest w swoim spojrzeniu i w swoim przeżywaniu jednorodnym. Targają nim rozmaite myśli, wątpliwości, trudności. Więc nie można mieć cierpiącym i przeżywającym trudności za złe, że narzekają, że się skarżą, że się buntują, że się obracają nawet przeciwko Bogu, dlatego że to jest, w nich odbywa się ta wewnętrzna walka. Więc Wajaszczem Abraham bat Boker, obudził się Abraham rano. Wajachawoszek Hamoro. I osiodłał swojego osła, osiołka. Dalej, Wajkafecznejne Aran. Potem wziął dwóch służących i to ze sobą. Bet Itzhak Beno i Izaaka swojego syna. Państwo popatrzą. Zaczyna się. Osiadłał osiołka, potem służący, potem syn. Wszyscy Państwo wychowali się w rodzinach. Staje ojciec bądź mama. To jeszcze chwilę, niech mąż poleży. A dziecko jeszcze, dajmy mu parę minut, jeszcze go nie budzimy. A to najmłodsze najdłużej. Mamy pewną kolejność. Ale zawsze najpierwszymi towarzyszami naszego poranka są zwierzęta. I tutaj też. Z tego tradycja żydowska wyprowadzała bardzo ciekawy wniosek. Zwróciliśmy uwagę kiedyś, jakiś czas temu na ten wniosek, mówili tak. Jeżeli masz w domu zwierzęta, a to dotyczy nie tylko ludzi w mieście i mieszkaniach, tylko wszędzie, gdzie są zwierzęta, to najpierw je obrządź i daj im jeść, a dopiero potem ty tak siadaj i dopiero ty zjesz, bo ty możesz się wstrzymać i zaczekać, a one to robią z wielką trudnością. I tak jest, proszę Państwa, wśród wyznawców judaizmu, tych, którzy biorą sobie Biblię do dzisiaj. Jest obowiązek zatroszczenia się o zwierzęta, tak jest wśród dobrych gospodarzy, również w chrześcijaństwie i w Kościele. Najpierw troska o tych, którzy rozumu takiego jak my nie mają. A więc osioł, służący i syn. Zauważmy jeszcze jedno. Abraham, który słyszy tak trudne polecenie, zachowuje się absolutnie racjonalnie. I znów ważna uwaga. Bywają ludzie, którzy gdy doświadczają czegoś trudnego, zachowują się nieracjonalnie. To znaczy zachowują się w sposób, który jest niewytłumaczalny. A cała umiejętność życia polega na tym, żeby zachować, jak mówi się po polsku, zimną krew. I Abraham zachowuje się racjonalnie. I dalej. Wajewakacej Ola i zebrał drewna na ofiarę. Wajakom i wstał Wajelech i wyruszył Elhammakom Asher Amar Lo Haelohim do miejsca, o którym powiedział mu Pan Bóg. Proszę zauważyć znów, bo ciekawe są te komentarze, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie mówi się, że Abraham idzie na wzgórze, o którym mu Bóg powiedział, tylko nazywa się to makom, miejsce. Miejsce to jest nie tylko geografia, topografia. Miejsce to jest również we wnętrzu każdego człowieka. Otóż Abraham wyrusza w podróż, która będzie zewnętrzna w przestrzeni, ale i wyrusza podróż, która będzie wewnętrzna, a ta odbywa się w czasie. Na pewno są wśród Państwa osoby, które jechały albo były wiezione do szpitala. To jest jakieś przemieszczenie się z miejsca na miejsce, ale to nie jest tylko geografia. To jest przede wszystkim to, co rozgrywa się w człowieku. To, co rozgrywa się w tym, dla którego przestrzeń i geografia w tym przestają być ważne. A staje się ważne to dojrzewanie albo brak dojrzewania, które się w nim odbywa. I Abraham też ma odbywać taką właśnie podróż. Podróż nie tylko na wzgórze, ale podróż El Makom, do miejsca, które jest w nim. Gdy ojcowie Kościoła, że znów nawiążemy tutaj do Nowego Testamentu, zastanawiali się nad tym epizodem, to natychmiast przychodziło im do głowy połączenie go z drogą krzyżową Jezusa, z wyruszeniem na wzgórze, ale jednocześnie z drogą, którą Jezus odbywał w sobie. Ale posłuchajmy dalej. Bajom Haszeliśmi, a dnia trzeciego, zauważmy, podróż Abrahama trwała więc jeden dzień i noc, drugi dzień i noc, i trzeci dzień. Państwo widzą, że były dwa dni i dwie noce. I w tych dwóch dniach i w dwóch nocach Abraham zmagał się ze sobą i wracały wszystkie te wątpliwości, które miał, ale jednocześnie zwyciężała pewność, której nabywał. Że i tak się potwierdzają słowa, że jeżeli Bóg wymaga czegoś od człowieka, któremu zaufał, to daje mu zarazem siły, żeby mógł to osiągnąć, żeby mógł tego dokonać. I Abraham przeżywa te dwa dni i te dwie noce. Z pewnością były to najtrudniejsze noce jego życia. W rozmaitych haggadach tak zwanych próbowano tutaj dorabiać do tego epizodu jakieś dopowiedzenia, które i nam cisną się na usta. Ale posłuchajmy, co mówi samo Pismo Święte. Bajom Haszeliśmi, Wajsa Abrahame Kanaan, a dnia trzeciego podniósł Abraham wzrok, dosłownie podniósł oczy, Wajarechan Makom Rehok, i zobaczył to miejsce z daleka. Nigdy tam nie był, a jednak je zobaczył i rozpoznał. Rozpoznał nie z powodu geografii, nie dlatego, że miał fotografię miejsca, ku któremu zmierzał, albo nawet rysunek, tylko dlatego, że przeżywał wszystko, co go spotykało tak głęboko, że właśnie przeczuwał, miał intuicję, że teraz jego droga, jego podróż dobiega końca. Otóż jeżeli ludzie przeżywają coś bardzo głęboko, to jednocześnie potrafią odkryć, potrafią rozpoznać kres i cel tego wewnętrznego, duchowego wędrowania. Podniósł oczy i z daleka zobaczył to miejsce. I teraz cały ten epizod, całe to wydarzenie nabiera nowych barw. Wajomer Abraham el Arab. Wtedy rzekł Abraham do służących. Pamiętamy, że było ich dwóch. Szewulachem to. Usiądźcie wy tutaj. Im hachamor z osiołkiem. Ba'ani tekan na'ar, a ja i chłopiec nelcha atkoch. Pójdziemy tam, we mista chadbe i pokłonimy się. Tu ben nasu vale, ten. I wrócimy do was. Komentarzy było co niemiara. Przyjrzyjmy się niektórym. Rzekł Abraham do chłopców, do służących. Zostańcie tu z osiołkiem. Abraham przeżywa swój ból. Abraham przeżywa coś wyjątkowego. Ale w tej arcytrudnej sytuacji nie zapomina o tych, którzy są, zostali mu powierzeni, którzy są jego. Osiołek nie zostanie bez opieki. Zostaną z nim dwóch, będą dwóch służących. Spróbujmy to nie po to, żeby w żart obrócić, ale spróbujmy to sobie wyobrazić, że oto ktoś ma przed sobą coś trudnego, trudne doświadczenie, szpital, operację. Oto opiekę nad pieskiem, nad kotkiem, nad papuszką poleca komuś i odchodząc, dla niego to jest bardzo ważne, czy dla niej, żeby to zwierzątko nie zostało bez opieki. Gdyby się działo co innego, świadczy to albo o braku wrażliwości, albo o skupieniu się na swoim cierpieniu, albo można to tłumaczyć na wiele sposobów. To wydarzenie daje nam wiele do myślenia, ale jeszcze dalej, a ja i chłopiec pójdziemy tam, pokłonimy się i wrócimy do was. Część rabinów komentowała tak. Czyżby Abraham kłamał? Przecież wiedział, po co pójdzie na to wzgórze. Czyżby okłamał tych chłopców, że do nich wróci razem z synem, do nich i do tego osiołka? I nie brakowało takich, którzy powiedzieli tak, że w tej sytuacji krytycznej Abraham skłamał, nie mówiąc im całej prawdy. Są takie sytuacje, w których nie mówimy całej prawdy, które mogą być kłamstwem albo po prostu jakimś zatajeniem prawdy. Ale inni odpowiadali inaczej. Mianowicie Abraham do końca, w pełni, całkowicie zaufał Panu Bogu. A skoro mu całkowicie zaufał, to zaufał również, że Bóg wyprowadzi go z tej ciężkiej sytuacji w sposób tylko Bogu wiadomy. Że zaufał Panu Bogu tak bezgranicznie, że wiedział, że Bóg nie może mu zrobić krzywdy, ani go nie zabicie. Wajkach Abraham tacel haola i wziął Abraham drzewa na ofiarę. Wajasem alitzhak i ułożył je na swoim synu. Proszę Państwa, proszę uruchomić wyobraźnię. Abraham przygotował drzewa i kładzie te drzewa, umieszcza te drzewa na swoim synu. I ten syn dźwiga drzewa. Czy nie widzimy jerozolimskiej Via Dolorosa? I nie widzimy syna dźwigającego drzewo? Na poziomie Starego Testamentu do tego by się nie doszło. Ale my nie jesteśmy w czasach przed Chrystusem. Ani ten tekst w czasach przed Chrystusem nie był do końca zrozumiały. Nie wracano do niego, nie zajmowano się nim, nie nawiązywano do niego. Niósł jakąś tajemnicę. I ta tajemnica stała się dopiero rozpoznawalna, widoczna, odczytana na jerozolimskim bruku. Bo przecież ta góra Moria to jest góra, na której wznosiła się świątynia jerozolimska później. A więc Izaak niosący drzewa na ofiarę to jest mniej więcej to samo miejsce, gdzie Jezus dźwigał krzyż nieopodal świątyni. ale dalej Vajasa na Yitzchak umieścił je na Izaaku, Beno, swoim synu, Vajkach bejado et haesh i wziął do ręki ogień, we et hamachele i nóż, Vajelchu shnechem yachad i szli obaj razem. I te słowa Vajelchu shnechem yachad doczekały się również komentarzy. Zwracano uwagę na to już w czasach przedchrześcijańskich, co ciekawe, że ojciec i syn idą zgodnie. A tradycja żydowska utrzymywała, że gdy się to działo, Izaak miał 13 lat. Był więc, rozpoczynał czas, wiek dorosłości. I ojciec i syn zgodnie zmierzają ku przeznaczeniu. Wola ojca i wola syna ze sobą się spotykają i się pokrywają. Pamiętają Państwo Getsemani, ogrójec i ewangeliczne słowa ewangelistów o modlitwie Jezusa: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I to zespolenie woli Ojca i Syna, o którym mowa w Ewangeliach Męki. Tu znów te proste słowa, ten epizod na poziomie Starego Testamentu jest niezrozumiały. Jak to ojciec niesie ogień i nóż, syn dźwiga na sobie drewna i obaj zmierzają zgodnie w jednym kierunku? Vayomer Yitzchak el Abraham. Wtedy Izaak rzekł do Abrahama. I teraz są pierwsze słowa Izaaka. Izaak mówi, rzekł do Abrahama, Aviv, swojego ojca, Vayomer. I powiedział, co powiedział Izaak do Abrahama, dźwigając drewna, drzewo. Powiedział Avi, Avi, po polsku tatusiu, mój tato, zdrobniale, jedno, jedyne słowo. Tak jak między cierpiącymi, którzy się doskonale rozumieją. Tylko imię, tylko jedno słowo wystarczy za mnóstwo innych. Bajomer, a on odpowiedział, Abraham odpowiedział, Hineli ben. Pamiętają Państwo Hineli? Odpowiedziane Bogu, jestem, a tu Hineli ben, jestem mój synu. Jestem powiedziane Bogu i jestem powiedziane własnemu synowi. Bajomer, a on zapytał, oto drewno, oto ogień i drewno. A gdzie jest jagnię na ofiarę? Vayomer Abraham, odpowiedział Abraham, Elohim irelo hasse leolabeni. Sam Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę, synu mój. Zauważmy, nie skłamał, nie powiedział wszystkiego, ale zarazem czuł, że wydarzy się coś więcej niż to, co rozumie. Sam Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę, synu mój. A potem Vayelchu shnechem yachad. Już to było przed chwilą, te same słowa. I szli obaj razem, i szli zgodnie razem. Vayavou el hamakom asher amar locha Elohim, a gdy przybyli do miejsca, o którym mówi mu Pan Bóg, Vayiben sham Abraham et hamizbeach, zbudował tam Abraham ołtarz, Vayyaroch et ha'etzim, ułożył na nim drevno, Vajakov Itzhak izviązal Izaaka, tu jest Jaakod, to jest czasownik od Akkad, dlatego Żydzi nazywają ten epizod Akeda, związanie Izaaka Beno, swojego syna, a jasem oto Alchanizbe i umieścił go na ołtarzu Mimma Alcha Elzim, na drewnach. Najbardziej dramatyczna scena w całym Starym Testamencie, o której nigdy później się nie mówi. Tak jak powiedzieliśmy, są sprawy, o których się nie rozmawia, zna się i pamięta, ale o nich się nie mówi. Oto Izaak, związany przez własnego ojca, zostaje ułożony na drwach na ołtarzu. A nam przychodzi obraz Jezusa przygwożdżonego do drzewa, że tak jak Izaak ani ruszyć nie może się, ani zejść, jest ołtarz nieopodal tej góry Moria. I potem już Wajszlak Abraham et Yado, wtedy wyciągnął Abraham rękę, Wajkasz et Hama, Wajkach et Hamachele, i wziął nóż, Leszot et Beno, aby zabić swojego syna. Wajkraela Malacha Donai, a wtedy zawołał do niego anioł pański Minhaszamali z niebios, Wajomer, i rzekł: Abraham, Abraham, Abrahamie, Abrahamie. Wajomer, Hineni, trzeci raz odpowiedział: Jestem. Jestem Bogu na początku, jestem do Izaaka i jestem Bogu na końcu. Wajomer, a Bóg rzekł: Hartaze Jadecha Alhanaar, nie wyciągaj ręki przeciwko chłopcu, we Ali poszlo Melma, ani nie czyń mu nic złego. I Attaja Tata, bo teraz poznałem, ki Jade Elohim, że czcisz Boga, lękasz się Boga, Atta, ty, we lo hasachta et bilha, et jechidecha mimennu, i nie odmówiłeś mi nawet Twojego jedynego syna. Bóg nie chciał, nie dopuścił do ofiary, do zabicia Izaaka, ale chciał ofiary z miłości. I tak, proszę Państwa, wstrząśnięci wręcz tym epizodem, powtórzmy po raz kolejny na poziomie Starego Testamentu. To wydarzenie pozostało niezrozumiałe. To wydarzenie pozostało nie do naśladowania. Pozostawało nieodczytane. Zadawano sobie pytanie, co to znaczy, że ojciec ma zabić własnego syna, ma uśmiercić własnego syna. Ale na poziomie Nowego Testamentu proszę posłuchać, co napisał święty Paweł. A napisał święty Paweł ten list, te słowa w liście do Rzymian, pisał w więzieniu pod koniec swojego życia, kiedy już miał znów swoje życie Achar HaDebaruchael po wszystkich tych wydarzeniach i tłumacząc Rzymianom potrzebę pełnego zaufania Bogu, napisał tak, to jest 8 rozdział. Cóż więc powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Słowa Świętego Pawła brzmi wyraźnie echo tej akreda. Jeżeli chodzi o syna Abrahama, o Izaaka, nie doszło do jego śmierci. Ale jeżeli chodzi o Syna Bożego, to przeszedł przez śmierć. Czyli Bóg dał z siebie więcej niż to, czego wymaga od człowieka. Ofiara z miłości, którą Bóg złożył, z miłości do własnego Syna, to jest cena, jaka jest, została, jaką Bóg, mówiąc po ludzku, zapłacił za zbawienie, za godność człowieka. A więc to wydarzenie obok Góry Moria nabiera znaczenia dopiero w świetle krzyża. Tam ojciec i syn i tutaj ojciec i syn. Nie mamy czasu, żeby dalej to rozwijać, ale Państwo posłuchają jeszcze króciutko na zakończenie komentarza świętego Augustyna. Święty Augustyn też miał życie burzliwe, zmarł w roku 430 i zastanawia się nad tym, nad czym my się dzisiaj zastanawiamy. Mówił tak. Abraham nie zawahał się, nie spierał, ani nie dyskutował na temat polecenia Bożego. Nawet nie sądził, że może coś złego nakazywać najlepszym. Zaprowadził swego syna na miejsce ofiary. Włożył na niego drzewo, na którym miała być złożona ofiara. Przybył na miejsce, wyciągnął prawicę, ażeby uderzyć. Opuścił ją na rozkaz tego, z czyjego rozkazu ją podniósł. Ten, który był posłuszny, aby zranić, usłuchał, aby tego nie czynić. Zawsze posłuszny i nigdy nie okazuje lęku. A jednak dopełnił ofiary i bez przelania krwi nie zeszedł z góry, ponieważ znalazła się owca tkwiąca rogami w krzakach. Ona została ofiarowana. Ofiara została złożona. Dlaczego i w jakim celu? Jest to obraz Jezusa otoczony tajemnicą. Cóż bowiem znaczy tkwić rogami, jeśli nie to, że być przybitym do krzyża? Był to obraz Chrystusa. I dalej. Ubogobojny ojciec, wiernie trzymając się obietnicy i mając pewność, że spełni się ona w tym, kogo Bóg nakazywał zabić, wcale nie wątpił, iż Bóg, który mógł mu dać syna niespodzianie, może też zwrócić go po ofiarowaniu. Augustyn tutaj sugeruje rzecz absolutnie niezwykłą. Mianowicie, że Abraham był gotów złożyć syna w ofierze, ponieważ wierzył w zmartwychwstanie. Tak sugeruje święty Augustyn. Tak rozumie się to i wyjaśnia również liście do Hebrajczyków. Przez wiarę Abraham, gdy był doświadczany, ofiarował Izaaka. Ten, który otrzymał obietnicę, ofiarował syna jedynego, o którym powiedziane było: w Izaaku powołane będzie twoje potomstwo. Sądził, że Bóg ma moc i zmarłych wskrzesić. Stąd również dodatek. Przeto Bóg dał nam go również jako podobieństwo. Państwo popatrzą. Te komentarze mają ponad, ten komentarz ma dobrze ponad 1500 lat. Jakże musiało to być przejmujące wydarzenie dla chrześcijan tamtych czasów, skoro poświęcali mu tak wiele uwagi. A my na koniec, bilansując, powiedzmy, jaki jest sens, jakie jest znaczenie, jaka jest treść tego, co dzisiaj rozważaliśmy. Otóż ta, że oto na kartach pierwszej księgi Starego Testamentu, na kartach Księgi Rodzaju, natrafiamy na epizod, na wydarzenie, które w perspektywie Starego Testamentu jest absolutnie niezrozumiałe, którego nie sposób wytłumaczyć, poprzestając na logice przed Chrystusem. Natomiast to wydarzenie staje się zrozumiałe w perspektywie krzyża, śmierci Jezusa i Nowego Testamentu. Dopiero wtedy widzimy, że Bóg wymaga od siebie i daje od siebie więcej niż to, co wymaga od ludzi. To, czego nie żądał koniec końców od Abrahama, sam nie zawahał się, by jego syn poniósł śmierć krzyżową. Tak więc to jest kolejny tekst, który daje nam wiele do myślenia. Przy następnym spotkaniu przejdziemy do następnego, gdzie wyraziście się ukazuje znak krzyża jeszcze na poziomie Starego Testamentu. Zapraszam Państwa na tę refleksję. Trzeci poniedziałek lutego, 16 lutego. I później też będzie kolejne spotkanie, nieszczęśliwie dożyjemy, 16 marca. Bo luty ma 28 dni, więc 16 lutego i 16 marca. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dobrego powrotu do domu i zapraszam na kolejną refleksję. A dziś otrzymaliśmy, myślę, takie pole do przemyśleń. I proszę Państwa, pomódlmy się szczególnie w intencji chorych, w intencji tych, którzy cierpią, w intencji ciężko chorych. Przychodzi mi na myśl zwłaszcza ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, który przez długie lata, ostatnie lata zajmował się w Watykanie sprawą duszpasterstwa chorych. Nagle okazało się, tuż przed Bożym Narodzeniem, najpierw był krótko operowany w Rzymie, przyjechał do Polski tutaj odwiedzić rodzinę, poczuł się słabo, został wzięty do szpitala w Warszawie, przeszedł bardzo ciężką operację i znajduje się właściwie już tak na progu wieczności. Także lekarze nie dają wielkich szans. Odwiedzają go najbliżsi ze świadomością, że to są takie odwiedziny pożegnania. Pomódlmy się i w jego intencji, w intencji wszystkich chorych i cierpiących, którzy takiej modlitwy potrzebują, którzy są w tej sytuacji Abrahama i Izaaka, a przy których widzimy ten blask krzyża. Zdrowaś Maryjo, łaskawie pełna, pod Twoją obroną. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Pochwalony Jezus Chrystus.